w serce zebraliśmy się tutaj, żeby właśnie obchodzić pamiątkę śmierci Pana Jezusa. To jest ciekawe święto. Ja już tylko Brekustel w jednym z artykułów napisał, że to święto było, że święto Paschy było świętem, które było najbardziej radosne ze wszystkich świąt w Izraelu. I dla nas to święto też jest bardzo radosnym świętem z jednej strony, ale z drugiej strony jest bardzo takim głębokim, poważnym i to z uwagi na to właśnie, co czytaliśmy, na te wydarzenia, jakie towarzyszyły temu, co się stało. Czyli ta radość z tego, co jest upamiętnione, jest przeplatana właśnie powagą tego, co było niezbędne, żeby ta ofiara mogła mieć miejsce. I może zacznijmy od tego, że oprócz rozmaitych świąt, jakie obchodzimy świeckich, takich jak urodziny, czy chociażby święta zawodowe, jak Dzień Nauczyciela, obchodzimy trzy takie szczególne święta religijne, to znaczy symbol chrztu, czyli uroczystość związana z chrztem, która jest, prawda, generalnie powinna być raz w życiu, takiego świadomego chrztu, przyjęcia Pana Boga za swoją głowę, Pan Jezusa za swego Zbawiciela, poświęcenie, oddanie się Bogu na służbę. Później, no i okazanie tego przed wieloma świadkami. Później w razie potrzeby możemy oddawać nasze śluby poświęcenia, no ale już nie ma potrzeby po raz kolejny okazywać tego odnowienia przez symbol chrztu. Innym świętem, które dla inaczej niż chrzest obchodzimy bardzo często, to jest święto, którego czasami możemy nie uważać, że to jest jakieś szczególne święto, ale jednak, czyli niedziela jest takim świętem, jakie obchodzimy. Wiele osób uważa, że powinniśmy się zbierać w soboty, czy też, że powinno się zbierać w soboty, ponieważ Żydzi obchodzili sabat i no i w związku z tym powinno się obchodzić sabat. No ale też nie chcę na tym długo spędzać czasu, bo tylko tak w wielkim telegraficznym skrócie powiem, że Pan Jezus jednak z uczniami spotykał się w pierwszy dzień tygodnia, w niedzielę. O ile jeszcze to, że po swoim zmartwychwstaniu, które miało miejsce w niedzielę, spotykał się z uczniami, to jest najpierw z Marią Magdaleną, później z inną Marią Magdaleną i z jeszcze jedną Marią, potem z Piotrem i niektórymi innymi apostołami nad brzegiem Jeziora Galilejskiego, później z apostołami w drodze do Emaus i wreszcie ze wszystkimi apostołami poza Tomaszem w górnym pokoju. Te wszystkie spotkania mają miejsce właśnie w niedzielę, czyli w pierwszy dzień tygodnia. No ale można powiedzieć, Pan Jezus nie mógł się z nimi spotkać wcześniej, tylko tego dnia, kiedy zmartwychwstał, więc zrozumiałem, że się spotka z nimi w niedzielę. Ale w kolejny sabat on przecież już żył. A jednak nie wybrał sabatu jako dnia spotkania ze swoimi uczniami, tylko się spotkał z nimi w niedzielę, w pierwszy dzień tygodnia. Czyli to już nie był taka kwestia, że Pan Jezus nie spotkał się z uczniami w sabat tylko dlatego, że no nie mógł. Bo mógł. Ale jednak, gdy spotkał się już ze wszystkimi apostołami razem z Tomaszem, to też był pierwszy dzień tygodnia. Podobnie wczesnochrześcijańscy pisarze też o tym wspominali. Szczególnie tutaj przywołuję świadectwo Ignacego, który w 75 roku naszej ery pisał z wyznaniem, że niektórzy dłużej już nie sabatują, ale żyją obchodzeniem Dnia Pańskiego, z którego i nasze życie na nowo wypływa. Czyli nie sabatują, ale żyją obchodzeniem Dnia Pańskiego. No to teraz, co to jest za Dzień Pański, skoro nie jest to sabat, bo jest wyraźnie napisane, że nie sabatują. I wreszcie w objawieniu Jana w pierwszym rozdziale, w wersecie 10, apostoł Jan, tam jak, który pisał to około 96 roku naszej ery, też pisał o Dniu Pańskim stosując go do niedzieli. No i między innymi z tych powodów spotykamy się zwykle w niedzielę jako i świętujemy niedzielę jako jedno ze świąt. I trzecie święto, to najważniejsze właśnie, to pamiątka śmierci Pana Jezusa. On powiedział m.in. w Ewangelii Łukasza, jest to zapisane w Ewangelii Łukasza i w 1 Koryntian, rozdziale 12, wersecie 24, 25. A w Ewangelii Łukasza to jest rozdział 22, werset 19, żeby czynić to na Jego pamiątkę. No i skoro Pan Jezus sobie życzył, żeby czynić to na Jego pamiątkę, to właśnie tak czynimy i zachowujemy to, co wtedy zostało zostawione. No właśnie, a co to było? Była to pamiątka, która została ustanowiona w Wieczerniku. Tak jak czytaliśmy przed chwileczką, że uczniowie się zebrali, spożywali baranka i po uczcie Pan Jezus ustanowił tą pamiątkę. I tą pamiątkę ustanowił konkretnie po zakończeniu obchodzenia przez nich baranka paschalnego, czyli paschy, tego święta, które Żydzi obchodzili. Dlatego, że nastąpiła pewna zmiana. Jezus, jak mówi 1 Koryntian, rozdział 5, werset 7, 1 Koryntian, rozdział 5, werset 7, jest tym barankiem wielkanocnym. I ten werset brzmi: albowiem baranek nasz wielkanocny za nas ofiarowany jest Chrystus. Tam powinno być tak naprawdę barankiem. Baranek nasz paschalny za nas ofiarowany jest Chrystus. Czyli Pan Jezus po tym, gdy wraz z uczniami wypełnili literę, wypełnili te wymagania, które tam były w typie, to ustanowił coś nowego. I my też od momentu wypełnienia się tego typu upamiętniamy już rzeczywistość, a nie symbol. Powiedzieliśmy już sobie Pascha. A co to jest Pascha? Pascha to słowo oznacza przejście. I gdy ludzie słyszą, że Pascha to jest przejście, to bardzo często mylą się i odnoszą to do tego bardziej znanego przejścia, ponieważ bardzo spektakularnego, przejścia przez Morze Czerwone. A tymczasem to było inne przejście. To było przejście anioła śmierci przez Egipt, w którym zagrożeni byli tylko i wyłącznie pierworodni. Pierworodni, którzy byli wówczas w Egipcie, czy to z narodu egipskiego, czy izraelskiego. Wszyscy inni byli zagrożeni dopiero później, dopiero przy przechodzeniu właśnie przez Morze Czerwone. W tym Egipcie Izrael był jakieś 215 lat w niewoli. Początkowo, gdy oni przyszli, to byli tam mile widziani. Józef był namiestnikiem Faraona, znaczącą postacią, no i wszyscy byli tam generalnie w miarę mile przyjmowani, no ale jak pamiętamy, ich bardzo duża płodność spowodowała to, że Egipcjanie się przestraszyli, a Faraon powstał, czyli objął władzę, taki, który nie zna Józefa, nie uznawał go, no i tych mieszkańców, którzy zajmowali miejsce w jego kraju, zniewolił razem z narodem egipskim i uczynił z nich niewolników. I Egipcjanie później nie chcieli wypuścić tych niewolników, których sobie zdobyli. W związku z tym Pan Bóg, gdy przyszedł odpowiedni czas, wysłał Mojżesza, żeby wyprowadził Izraela z Egiptu. I zapowiedział mu, że tak łatwo to jednak nie pójdzie, będzie to związane z różnymi problemami. I do tego, aby wreszcie Faraon wypuścił Izraelitów z Egiptu, było potrzebne to, żeby Pan Bóg zesłał plagi na Egipt. Przy czym trzy pierwsze plagi objęły całe terytorium Egiptu, to znaczy zarówno miejsce, gdzie mieszkali Egipcjanie, jak i miejsca, gdzie mieszkali Izraelici. Kolejnych sześć plag, to jest od 4 do 9, były ograniczone tylko do miejsc, w których mieszkali Egipcjanie, ale 10 plaga znowu miała objąć swoim zasięgiem cały Egipt, czyli także tam, gdzie żyli Izraelici. Co ciekawe, od tych poprzednich plag można było jakoś jakimiś takimi ludzkimi sposobami się poniekąd uratować. Nie było czegoś takiego, że ktoś koniecznie musiał w ich trakcie umrzeć. Na przykład jak była plaga gradu, no to wystarczyło schronić się gdzieś, prawda, do jakiegoś pomieszczenia, żeby uchronić się przed gradem, że tak powiem, na własną rękę. Od 10 plagi nie ma żadnej ucieczki. Nie było ucieczki. Jeżeli ktoś był pierworodnym, to był zagrożony śmiercią. Już nie ma żadnego ludzkiego sposobu wybawienia, jaki mógłby sobie ktoś tam spróbować wymyślić. I czyli jedyną drogą ratunku była wiara w wyzwolenie i posłuszeństwo okazane poprzez odpowiednie przygotowanie baranka. Trzeba było uwierzyć, że ten Bóg, którego opowiada Mojżesz, faktycznie jest w stanie wybawić Izraelitów i że faktycznie przyjdzie taki moment, że rzeczywiście ta zapowiedź się spełni. I co więcej, trzeba było tą swoją wiarę okazać. Zrobić bardzo dziwną rzecz z punktu widzenia ludzkiego. Wziąć, zabić baranka, pomazać jego krwią zewnętrzne swoich domów, futrynę, czyli od drzwi i na sproże. Przez to można było się między innymi narazić na śmieszność, na wyszydzanie, co wy robicie i tak dalej. Różne rzeczy z tym związane. Ten baranek, który miał być właśnie zabity, którego krwią mieli oni pomazać te drzwi na sproże, był odłączany 5 dni przed zabiciem. To jest 10 Nisan. Jest to zapisane w drugiej Księdze Mojżeszowej, w rozdziale 12, wersecie 3. Druga Mojżeszowa, rozdział 12, werset 3. Ogłoście całej społeczności Izraela. 10 dnia tego miesiąca niech każdy z was weźmie baranka dla swojej rodziny, po jednym baranku dla domu. No i tak jak powiedzieliśmy, mieli oni pokropić krwią odrzwia i nadproże. Odrzwia, czyli boki futryny, tak po naszemu. Współczesny język mówi węgary, ale jak już sobie kilka razy mówiliśmy słowo węgar, mało kto rozumie, co to w ogóle jest. Boki futryny i to, co jest nad progiem. Bo też widziałem w niektórych przykładach, że próg należy pomazać. To te przekłady również są złymi przekładami, ponieważ to, co nad głową, tabelka poprzeczna nad głową. Oprócz tego, do tych rzeczy, które mieli Izraelici wtedy przygotować, to mieli tego baranka upiec w całości na ogniu. Nie mogli go ugotować, nie mogli go zważyć, usmażyć, jakieś tam inne rzeczy, mieli go upiec na ogniu. A to dlatego, jak tutaj już mówiliśmy kiedyś, siostrą Anią konsultowaliśmy, żeby zachować możliwie jak największą ilość tych właściwych składników odżywczych, ponieważ one w trakcie gotowania zanikają i to mięso przestaje być aż tak bardzo pełnowartościowe, jakby było. Czyli trzeba było to zachować. Mieli przygotować także przaśny chleb. Przaśny, czyli niekwaszony, taki, który był pozbawiony tej fermentacji. Tam jakiś czas temu rozmawialiśmy, że żeby chleb był przaśny, to według przepisów żydowskich 18 minut musi być od przygotowania do włożenia do ognia, żeby on tam się upiekł. Oglądałem ostatnio taki film, ktoś wrzucił na Facebooku, jak w nowoczesny sposób są przygotowywane te mace. To powiem Wam, zatrudnionych było przy tym, ja nie wiem, ze 20 osób, które kolejne etapy. Jedna osoba tam szybko mąkę, druga szybko tak miesza, do kolejnych podają, one tam są na kawałki, rozwałkowują takimi cieniutkimi wałkami, rozwieszają, rozkładają, wkładają do pieca i na takich długich drągach to wypiekają, takie okrągłe placuszki, czyli nie takie, my mamy kwadratowe, to oni mają takie okrągłe, to tam sobie zwisają później, kładą na talerzyku. Pewnie to też jest od sposobu przygotowania zależne, ale taki, bo pokazano, że współcześnie w ten sposób to robią. Mieli przygotować także gorzkie zioła. Co to są te gorzkie zioła, to trudno powiedzieć, ale współcześni Żydzi rozumieją, że to był chrzan. Bo przynajmniej tak to uznają. Chodzi o takie zioła, które zaostrzą apetyt, ponieważ mięso baranka generalnie jest dosyć tłustym mięsem i czasami może mdlić. i niekoniecznie musi smakować. A z tymi gorzkimi ziołami, czyli dobrze doprawione, one pomagały właśnie w tym, żeby tego baranka zjeść.
I się lepiej trawi.
I lepiej się trawi. O właśnie, dobrze, dobra odpowiedź. Tutaj jest jeszcze, wrócę jeszcze na moment do tego upieczenia tego baranka. On miał być upieczony w całości. Z głową, z nogami, ze wszystkimi, z wnętrznościami. To też jest ciekawa sprawa. I miał być później zjedzony i miało z niego nic nie zostać do następnego dnia, a jeśli coś zostało, to miało zostać spalone ogniem. Ja się tak kiedyś właśnie zastanawiałem, to czyli miałby zostać zjedzony cały, czyli także i z kopytami, i wnętrzności, i kopyta, i głowę, i wszystko, co tam jest. I to zostawało tylko na tej zasadzie, że ono się, nikt tego nie chciał, to właśnie palono mnie? Nie do końca. Niektóre przykłady właśnie tak to mówią, że w całości, ale inne pokazują, że tu chodziło o zjedzenie wszystkich części jego, które się nadawały do zjedzenia. To, co było jadane. I to mnie oświeciło, że to jest logiczne, że Pan Bóg by nie nakazywał spożywać tych rzeczy, które są odpadami, i tylko udawać, że one, o, akurat one zostały. Nie, także to już inna sprawa. No i jeszcze jedną rzeczą, którą chciałbym zwrócić uwagę, to, że oni, ci Izraelici, mieli być odpowiednio ubrani i w odpowiednim nastawieniu. Mieli być ubrani, gotowi do drogi. Mieli czekać tylko na sygnał, że za moment będzie sygnał i wychodzimy. Mieli mieć laskę w ręku, obuwie gotowe, wszyscy ubrani, przepasani i przygotowani do drogi. W antycypie również właśnie te rzeczy miały miejsce. Dla tych, którzy mogą tego nie wiedzieć, typ i antytyp to są rzeczy, które ze sobą tak współpracują. To jest jak symbol i rzeczywistość. Jak cień i rzecz, która ten cień rzuca. Skoro baranek był typem na Jezusa, to Jezus jest antytypem baranka. Taka jest relacja, co to jest typ, a co to jest antytyp. I w antytypie, czyli w tym, co te rzeczy tam w Egipcie przedstawiały, Pan Jezus, jak już powiedzieliśmy, jest właśnie tym barankiem. I jego odłączenie również miało miejsce na 5 dni przed ukrzyżowaniem. Zobaczmy to w Ewangelii Jana w rozdziale 12, wersetach 1 i od 12 do 13. Ewangelia Jana, werset 1 i od 12 do 13. Na 6 dni przed Paschą Jezus przyszedł do Betanii. Nazajutrz, czyli na 5 dni przed Paschą, wielki lud, który był przyszedł na święto, usłyszawszy, że Jezus idzie do Jeruzalemu, wyszli naprzeciwko Niemu. Wtedy też zapłakał On nad nimi, widząc, że nie przyjmą Go, choć powinni, i oświadczając, oto dom wasz pusty zostanie. Albowiem powiadam wam, że mnie nie ujrzycie od tego czasu, aż rzeczecie błogosławiony, który idzie w imieniu Pańskim. Ta ostatnia część to jest z Ewangelii Mateusza, rozdział 23, wersetów 38 i 39. Wtedy on został symbolicznie odłączony. To dlatego, że jak on się zbliżał, gdy arcykapłani i starsi widzieli, z jaką pompą on wchodzi i ludzi wyszło na jego spotkanie, no to oni powiedzieli, no zbliża się święto. On się wtedy ogłasza, że jest Chrystusem, czyli że jest Mesjaszem. Po co on idzie? Czemu usiadł na tym ośle? On chce się ogłosić Chrystusem, chce nas wyrzucić, chce zniszczyć naszą religię. Czyli musimy to temu zapobiec. Musimy go zabić. I to postanowienie, że trzeba zabić tego Jezusa, zapadło właśnie tego dnia. Wtedy, kiedy była taka wielka uroczystość, oni postanowili go wtedy zabić, odłączony w ten sposób. Krew baranka no to krew Pana Jezusa, prawda? Skoro Jezus jest przedstawiony przez baranka, no to krew baranka przedstawia krew Jezusa, która jak jest mowa, jest wylana na odpuszczenie grzechów. Ciało baranka, ciało Pana Jezusa, czyli są oczywiście też symboliczne ciało. Nie to rzeczywiste, ponieważ Pan Jezus nie zachęcał do kanibalizmu. Jedzenie tego ciała to przyswajanie zasługi, jaką on zostawił. Można też powiedzieć, że to ciało przedstawia człowieczeństwo Pana Jezusa, które też jest w nim symbolizowane. Ale jeszcze o tym powiem dokładniej trochę później. Ten chleb, jak powiedzieliśmy, przaśny miał być, czyli pozbawiony kwasu, czyli bezgrzeszny. Stan nie zakwaszenia reprezentuje stan bezgrzeszności, bo kwas to reprezentuje grzech. Karmienie się tym chlebem to karmienie się prawdą. I karmienie się właśnie też tą zasługą, przyswajanie jej sobie. Gorzkie zioła reprezentują doświadczenia, które pomagają właśnie w tym, żeby zmieniać nasz charakter i stawać się coraz bardziej podobnym do Pana Jezusa i stawać się coraz bardziej nadającym się do życia w Królestwie Bożym. To ubranie i gotowość, tak jak mówiliśmy, że oni mieli być stosownie ubrani, my też mamy być ubrani stosownie, w zbroję Bożą, prawda? W Ewangelię pokoju mamy mieć przyłbicę zbawienia i tak dalej, mamy mieć laskę w ręku,
miecz
ducha, tak? Mamy być gotowi w każdej chwili, szczególnie to się odnosiło do członków Kościoła, że oni mieli też być jeszcze bardziej gotowi do wyjścia, kiedy będzie tylko sygnał do wyruszenia, ale z innego punktu widzenia to my jesteśmy w antytypie wyprowadzani. Więc czekamy na ten sygnał, że wychodzimy z Egiptu i mamy właśnie ruszać. Cały czas mamy być do tego gotowi i reagować na te sygnały i iść za tym, który nas wyprowadza z Egiptu. Pierworodni to Kościół, czyli małżeńskie statko i wielka kompania. Pierwsze owoce, ci, którzy pierwsi otrzymają, osiągną swoją ostateczną nagrodę. I oni już osiągnęli. Pozostali domownicy w domach izraelskich, to pozostali domownicy wiary, pozostałe klasy ludu Bożego. Jak widzimy, ten typ i antytyp, to co się stało w Egipcie i to, czego to przedstawiały, są równoległe do siebie. Te rzeczy mają swoje odpowiedniki. I to jest bardzo ważne z różnych punktów widzenia. I ponieważ jest taka równoległość i ta równoległość jest tak bardzo ważna, że najdrobniejsze szczegóły, jakbyśmy to mieli czas to rozważać, to najdrobniejsze szczegóły są równoległe, to także to, że Pascha i upamiętnienie jej obchodzono jeden raz w roku, jest świadectwem tego, że spożywanie pamiątki powinno być również jeden raz w roku, konkretnie 14 Nisan. Powiedziałem właśnie 14 Nisan, czyli w kalendarzu żydowskim według kalendarza żydowskiego była to obliczana ta data. I nawet dzisiaj dostałem takie pytanie na Facebooku, że mówimy, że my obchodzimy pamiątkę w dniu dzisiejszym, a ktoś tam w Wikipedii znalazł, że badacze Pisma Świętego obchodzą 11, czyli za dwa dni. A jeszcze inni mówią o innych datach. Także są bardzo różne sposoby, daty, które różne osoby ustalają. I patrząc na różne podejścia do tego tematu i także i na to, że w gronie badaczy Pisma Świętego i patrząc na historię, na przykład na to, że i brat Lutaj kilkukrotnie zmieniał sposób, w jaki wyliczał datę pamiątki, a później brat Johnson jeszcze w 1935 roku też jeszcze przeprosił jeszcze raz i powiedział, że tak właściwie to pamiątka powinna być wyliczana jeszcze troszeczkę inaczej. Więc widać, że bracia, członkowie Kościoła obchodzili tą pamiątkę w różnych datach i według różnych sposobów obliczania. Czyli widząc to, Ja osobiście nabieram przekonania, że najistotniejsze w tym wszystkim, w tej kwestii tego, tych różnych wszystkich zas, jakie są, jest to, żeby być szczerze w swoim sumieniu przekonanym, że taki sposób obliczania, zgodnie z którym obchodzimy tę pamiątkę, jest właśnie tym najbardziej poprawnym. On nie musi być tym najbardziej poprawnym. Być może się ktoś myli, czy my, czy bracia wolni, czy świadkowie, czy ktokolwiek inny, ale ten, kto podchodzi, powinien być szczerze przekonany, że ten sposób obliczania jest najlepszy. I wtedy, moim zdaniem, Pan będzie to przyjmował. Ale teraz pytanie, skoro my obchodzimy w dniu dzisiejszym, no to jaki to sposób jest ten najbardziej poprawny? Dlaczego ten sposób, o którym mówimy, naszego obliczania, jest tym, który uważamy za najbardziej poprawny? Gdy czytamy tom 6, można zauważyć, że brat Russell podpowiada, że powinno się patrzeć na pamiątkę jako na obliczać się datę pamiątki poprzez spoglądanie na nów księżyca najbliższy po wiosennym porównaniu dnia w nocą. Brat Johnson, gdy później pisał uwagi do tego właśnie tomu, wskazuje, że musiała tam zaistnieć jakaś pomyłka drukarska, ponieważ brat Russell właściwie nigdy w ten sposób nie obchodził. I w innych pismach i jego zwyczajem było obchodzenie pamiątki, wyliczanie jej poprzez patrzenie na nów księżyca najbliższy wiosennemu porównaniu dnia z nocą. Ale niekoniecznie po lub przed. Tylko ten, który był najbliższy, niezależnie od tego, czy był po, czy przed tą datą. Jest to sposób taki, jaki był wykorzystywany właśnie w czasach żydowskich. Tych najwcześniejszych, w czasach biblijnych. Co do tego są różne świadectwa, w tym m.in. świadectwo to takiego historyka żydowskiego, który nazywa się Józefus. Józefus, co prawda, różne swoje historyczne rzeczy potrafił zmyślać i jego historie, szczególnie do tych wydarzeń, których osobiście nie był świadkiem, bywają ubarwione i niekoniecznie są one prawdziwe, to o tyle jednak on jako kapłan żydowski, on wiedział, można mu ufać, że jednak wiedział, w jaki sposób oni obliczali między innymi datę pamiątki i on tam też świadczy, że obliczane to było poprzez patrzenie na nów najbliższy wiosennemu porównaniu dnia z nocą. Tam jest jeszcze o wiele więcej takich różnych szczegółów, czy to ma być widzialny nów, czy astronomiczny, czy inne takie. Za bardzo też nie chcę w to wchodzić. Ktoś by powiedział, a czy nie możemy po prostu użyć kalendarza żydowskiego? No właśnie nie możemy tak do końca. Prawda, niektóre grupy właśnie korzystają, mówią, skoro Żydzi korzystają z tego z kalendarza żydowskiego, nowoczesnego kalendarza żydowskiego, no to korzystajmy i my. Tylko, że oni najprawdopodobniej nie wiedzą lub ignorują fakt, że ten nowoczesny kalendarz żydowski to nie jest oryginalnie kalendarz żydowski. To jest kalendarz, który Żydzi zapożyczyli od poganina, od Greka Metona w około 360 roku naszej ery. Więc jeżeli poganin przygotował kalendarz, który ktoś tam Żydom ułatwiał, ponieważ im to pomagał w łatwym ustalaniu, gdzie kiedy mają być po kolejne te miesiące, to czy my, którzy chcemy być jak najbliżej tych właściwych dat, mamy patrzeć na to, co poganin zrobił? To nie jest, już z tego widać, że ten kalendarz zaproponowany przez poganina to nie jest odpowiedni dla tych, którzy poważnie traktują właśnie tą sprawę. Tam przypomina mi się taki werset właśnie, żeby no, chronić się i nie iść. Psalm bodajże pierwszy, że nie idzie raz za radą bezbożnych. Psalm pierwszy. To między innymi to jest jedna z tych rad bezbożnych. To jest poganin, który opracował karetę.
Nie ma zagrody, który nie idzie za radą bezbożnych.
No właśnie.
A na drodze grzeszników nie postawił.
Tak, ale chodzi mi o to pierwsze, że nie idzie za radą bezbożnych. Paganie zaproponował obliczanie sposobów, w którym mamy obliczać paskę. No to mamy nie iść za tą radę. Ponadto kolejny problem z tym związany jest taki, że w różnych miejscach na Ziemi jest różny czas. Prawda? Są strefy czasowe, Ziemia się kręci i tak dalej. Jest różny czas lokalny, różne godziny. I która to jest ta właściwa godzina? Tym bardziej, że początek dnia, to jest kolejny problem, że u Żydów początek dnia jest tam w godzinie 18 poprzedniego dnia. Jakby. Ich dzień zaczyna się o 18 wieczorem i trwa do 18 wieczorem następnego dnia. Także jest zupełnie inny od tego, który jest dla nas taki logiczny i my się przyzwyczailiśmy. My się przyzwyczailiśmy do dni słonecznych, a oni mieli doby zupełnie inaczej patrzone. Więc która jest ta właściwa, które to jest to właściwe miejsce, które powinno się wziąć do rozważania tego, kiedy miał nastąpić ten miesiąc Nisan i 14 Nisan, jak wyliczyć. My rozumiemy, że powinien to być początek dnia i miesiąca księżycowego o godzinie 18 w Jerozolimie. Skąd o tym wiemy? Może jeszcze zanim, to w pewnym momencie ludzie wybrali, ponieważ obserwatorium astronomiczne bardzo znane było w Greenwich, to postanowili, że jak dzielili świat na taką siatkę południków i równoleżników, to że ten południk, który przechodzi przez Greenwich, nazywają go południkiem zerowym i od tego miejsca robią te miejsce, tą zmianę daty, zmianę godzin, kolejne strefy czasowe i nazwali go południkiem zerowym. I od tego miejsca ogólnie cały świat oblicza, która jest godzina i te zmiany czasu. Ale Pan Bóg nie używa tego miejsca, tylko używa czasu jerozolimskiego. Więc teraz powiem, a skąd wiemy? To ktoś nam to napisał, w Biblii jest napisane, że ma być czas jerozolimski? Wiemy to, ale to nie jest takie bardzo oczywiste. Żeby to zrozumieć, to trzeba mieć już troszeczkę zapoznania się i między innymi trzeba zauważyć, że znać długość wieku żydowskiego. Długość wieku żydowskiego, czyli 1845 lat. Trzeba wiedzieć, że jest coś takiego jak czasy pogan i że trwają 2520 lat. Ale to już jest tylko początek. Ponieważ te rzeczy, jak jeżeli pamiętacie rysunek boskiego planu wieków, wiek żydowski, wiek Ewangelii, są pewnymi równoległościami. Równoległe do siebie mają tą samą ilość czasu trwają, po 1845 lat. I pewne równoległości tych właśnie 2520 i 1845 lat pokazują, że Pan Bóg oblicza czas według tego czasu jerozolimskiego, który jest w Jerozolimie. Jakie równoległości? Jest ich naprawdę dużo. W krótkości można sobie tylko powiemy, one są opisane w Tajemniczej Prawdzie w roku 1971, to jest numer 255. Na stronach od 35 do 40 jest podana wielka ilość wydarzeń mających miejsce w latach 1915 do 1918, czyli w czasie I wojny światowej, które były równoległymi dzień do dnia do tych wydarzeń, które miały miejsce w latach od 70 do 73 roku naszej ery. Tam była wojna żydowsko-rzymska, a tutaj wojna, którą wszyscy dobrze znamy, znana nam pod nazwą I wojna światowa. Te równoległości nie biegną przez całą wojnę światową, ale tylko do pewnego momentu, a później się obraz zmienia. Ale to, co jest ważne, to jest to, że te różne wydarzenia są do siebie równoległe dokładnie o 1845 lat co do dnia, o ile są liczone według czasu księżycowego z punktem wyjściowym w Jerozolimie. Nie wychodzi to w czasie Greenwich, bo tam bodajże jedno z nich ma inną datę, bo byłoby przesunięte o jeden dzień czy jakoś tak, ale w czasie, gdy Greenwich, ono jest dokładnie wtedy. Alianci są antytypem Żydów, a siły państw centralnych, czyli Niemcy i tak dalej, antytypem Rzymia. Natomiast na kolejnych stronach są opisane równoległości dokładnie 2520 lat w związku z oblężeniem Jerozolimy przez Nabuchodonozora do wydarzeń, które miały miejsce w latach 1912 i 1914. Też co do dnia. W tamtym typie Nabuchodonozor przedstawia szatana, Jerozolima chrześcijaństwo, a Cedekiasz cywilne władze chrześcijaństwa. I te wydarzenia, a ich tutaj jest całkiem sporo, są równoległe co do dnia, pod warunkiem liczenia czasu, rozpoczynając go o godzinie 18 według czasu jerozolimskiego. I tak jak tam czy tamtych, tam chyba bodajże jedna czy dwa wydarzenia tylko są różne, tak tutaj jest kilka tych wydarzeń, które są równoległe tylko pod warunkiem stosowania tego czasu jerozolimskiego. I dlatego uważamy, że właśnie to miejsce na świecie i ten czas jerozolimski jest stosowany przez Pana Boga i dlatego w ten sposób obliczamy, a nie inny, datę pamiątki. Jerozolima znajduje się na 35 stopniu, 13 minucie i 30 sekundzie długości wschodniej, czyli o 2 godziny, 20 minut i 54 sekundy wcześniej od czasu Greenwich. Więc jest ta różnica w czasie i poprzez to porównanie można to obliczyć. Gdy brat Andrzej Kaliszczyk wyliczał datę pamiątki w roku 2017, to mówił następująco, że najbliższy do wiosennego porównania dnia z nocą nów księżyca miał miejsce 28 marca 2017 roku w Polsce o godzinie 4:40 rano, co oznacza, że w Jerozolimie miało to miejsce około 7:30 rano. Zatem pierwszy Nisan rozpoczął się 27 marca o 18, a 14 Nisan zaczyna się dzisiaj o 9 kwietnia o godzinie 18. Dobrze. Co to jest ta sprawa? Tak jak już powiedzieliśmy, równoległość typu i antytypu wskazuje nam, że ten dzień powinien być obchodzony jeden raz w roku. Więc tutaj już mamy odpowiedź na pytanie, jak często obchodzić. No ale ktoś powie, że ale przecież różne grupy obchodzą znacznie częściej tą pamiątkę. Dzisiaj akurat chodziłem z Emilką, tam rozkładaliśmy te ulotki i spotkałem tego brata, z którym już jakiś czas temu rozmawialiśmy. On tam zdaje się od adwentystów jest, tak? Od adwentystów. I on mówi, że oni w ogóle nie obchodzą pamiątki, tylko 4 razy do roku obchodzą tak zwaną komunię. Ale to generalnie sprowadza się do tego samego. Mówi, że umywają sobie nogi, no i tam te inne rzeczy właśnie zachowują. Pytałem go czemu. Oni tak wygodnie, tak sobie ustalili i oni żeby nie było za często. No taki autentycznie dzisiaj rozmowa, także jestem bardzo na bieżąco, że takie jest podejście w chrześcijaństwie z pełną poważnych ludzi. Ta pomyłka nastąpiła z powodu, czy też występuje moim zdaniem, z powodu utraty wiedzy o prawdziwym celu i znaczeniu pamiątki, że ona upamiętnia śmierć Jezusa, który oddał za nas życie, po to, by przez Jego jedną ofiarę być wybawionym od grzechu i śmierci, wyjść spod władzy Faraona, Szatana i ostatecznie dotrzeć do Chanaanu, Królestwa Bożego. No a niektórzy mówią, pierwszy Koryntów 11:26. Albowiem ilekroć byście jedli ten chleb i ten zielich, w chwili śmierć Pańską opowiadajcie, ażby przyszedł. Tutaj w tym wersecie nie ma napisane, ilekroć byście jedli chleb i pili wino, lecz ilekroć byście jedli ten chleb i pili to wino. To konkretne, niedowolne. Nie takie jak niektórzy myślą, że co tydzień spotykali się z parą w niedzielę na łamaniu chleba, no to już jest właśnie ten chleb i w związku z tym oni obchodzą pamiątkę co tydzień. Tylko chodzi o ten chleb i to wino. To konkretne, w którym upamiętniamy zastąpienie typu antytypem. Nie częściej, czyli tego danego dnia. Ta pomyłka, to zapomnienie o tym prawdziwym celu tej pamiątki, tej ofiary spowodowała to, że w III wieku został sformułowany dogmat, że śmierć Jezusa zapewnia przebaczenie tylko i wyłącznie przeszłych win, tych, które nastąpiły przed chrztem. Czyli to zbawienie grzechu pierwotnego i wszystkich win, które miały miejsce do momentu chrztu. A później już nie. Później jest potrzebna nowa ofiara. I za każdym razem Pan Jezus musi ponownie od nowa umrzeć za osobiste grzechy danej jednostki posiadane w momencie złamania hostii. Tymczasem przeczytajmy list do Żydów, rozdział 9, wersety 24 do 28. List do Żydów, czyli do Hebrajczyków, rozdział 9, wersety 24 do 28. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątnicy ręką uczynionej, która by była wizerunkiem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się teraz pokazywał, inny przykład, by ją orędował przed oblicznością Bożą za nami. A nie iżby często ofiarował samego siebie. Jako najwyższy kapłan wychodzi do świątnicy co rok ksiądz cudzą. To już mówię, to już jest często, że co roku. Bo inaczej musiałby był częstokroć cierpieć od początku świata. Czyli jest problem z tym, że apostoł mówi, że to już byłoby, że Pan Jezus musiałby częstokroć cierpieć od początku świata. Lecz teraz, przy skończeniu wieków, raz objawiony jest ku zwłaczeniu grzechu przez ofiarowanie samego siebie. A jako postanowiono ludziom raz umrzeć, a potem będzie sąd, taki Chrystus. Raz będąc ofiarowany na zgładzenie grzechów, drugi raz się bez grzechu okaże tym, którzy go oczekują ku zbawieniu. I uzupełnimy to także listem do Rzymian. List do Rzymian, rozdział 6, werset 9, który mówi wprost i definitywnie. Chrystus, powstawszy z martwych, więcej nie umiera. Więcej nie umiera. Czyli to, co jest czynione, to jest po prostu, to jest niewaga dla Pana Jezusa. To jest poniżenie Jego ofiary. To jest powiedzenie, że Pan Jezus nie był zdolny zgładzić wszystkich grzechów tą jedną ofiarą. Prawda? Bo za każdym jest razem potrzebna kolejna ta ofiara.
Dziesiąty
też? Proszę bardzo. Proszę.
I mąszy bowiem dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc żyje dla Boga.
Dokładnie. Dokładnie tak. Raz umarł Pan Jezus. Ta Jego jedna ofiara jest całkowicie wystarczająca. Mówienie, że nie, jest odebranie jej wartości. To takie powiedzenie, no dobrze, umarł. Nie jest aż takie ważne, bo są jeszcze kolejne grzechy, a przecież wiadomo, kto zgrzeszył w jednym, jest winien całego zakonu, prawda? Więc tak naprawdę to śmierć Pana Jezusa byłaby ważna tylko i wyłącznie dla tych noworodków, którzy zostali ochrzczeni, tych nas umarli potem. Albo ludzi, którzy tuż przed swoją śmiercią właśnie też zostali ochrzczeni. Co więcej, kolejna rzecz, która znieważa Pana Jezusa, jest to, że jest on poddawany woli księdzów. Jakkolwiek złymi ludźmi by nie byli. Czy ten ksiądz jest pedofilem, złym człowiekiem, najgorsze rzeczy robi, w ogóle może nie wierzyć w Boga, może być ateistą. To mimo wszystko, kiedy wypowie te słowa, Jezus musi umrzeć na zawołanie takiego księdza podczas Eucharystii. Jezus musi umrzeć. I to nie to, że nam się wydaje, że no w lokalnym kościele to następuje to tam raz dziennie, czy kilka razy dziennie. Jeden biskup powiedział jakiś czas temu, czytałem te słowa, że msza jest odprawiana 400 tysięcy razy dziennie. Czyli według tej nauki Jezus 400 tysięcy razy dziennie ma obowiązek umrzeć na każde zawołanie takich księdzy. Co to jest? To jest naprawdę poniżające dla Pana Jezusa twierdzenie, że taka rzecz ma miejsce. Dlatego Biblia nazywa to co się stało z upamiętnianiem jego ofiary, obrzydliwością spustoszenia. Obrzydliwością spustoszenia. Pan Bóg to nazywa. Kolejna sprawa to, do kiedy należy obchodzić tą pamiątkę. Ponieważ często bywa zarzut, szczególnie do nas, bo my twierdzimy, że żyjemy już w czasie drugiej obecności naszego Pana. Prawda? Twierdzimy tak. A w 1 Koryntian, rozdziale 11, wersycie 26, czyli tym, co już wspominaliśmy, jest powiedziane tak. Albowiem ilekroć byście jedli ten chleb i ten kielich byście pili, śmierć Pańską opowiadajcie, ażby przyszedł. No więc pytanie, czy nie powinniśmy skończyć? Czy nie powinniśmy przestać obchodzić tą pamiątkę? Ale przeczytam ten werset jeszcze raz i bratestwo proszę o słuchanie, co tam dokładnie jest napisane. Albowiem ilekroć byście jedli ten chleb i ten kielich byście pili, śmierć Pańską opowiadajcie, aż by przyszedł. Proszę powiedzieć, czy tam jest napisane, jedzcie ten chleb, pijcie ten kielich i śmierć Pańską opowiadajcie, aż by przyszedł? Czy jednak jest napisane, podczas jedzenia tego chleba i picia tego kielicha, śmierć Pańską opowiadajcie, aż by przyszedł? A jednak to drugie, prawda? Podczas jedzenia. Ilekroć byście jedli ten chleb i ilekroć byście ten kielich pili, śmierć Pańską opowiadajcie. Czyli podczas jedzenia tego chleba i podczas picia tego wina, śmierć Pańską opowiadajcie, aż by przyszedł. A potem co? A potem skończy się to. Czyli to opowiadanie śmierci Pańskiej. Że ona była. Po co ona była. Co nam to daje. Jakie są nasze obowiązki wobec tego. I te różne inne rzeczy z tym związane miały się w pewnym momencie skończyć. Chociaż obchodzenie pamiątki zawsze będzie właściwe dla reprezentowania śmierci Chrystusa i wiary właśnie w to, że ona miała miejsce. Ale to będzie takie informacyjne. Nie trzeba będzie wyjaśniać tego wszystkiego i opowiadać, że to wszystko jest do zrobienia i co to znaczy. Dlaczego? Bo wszyscy to będą znali. I proroctwo Jeremiasza, rozdział 31, werset 34. Jeremiasza 31, 34. I już nie będą nawzajem pouczać się i zachęcać. Poznajcie Pana. Wszyscy oni bowiem będą mnie znać od najmniejszego do największego. Oświadcza Pan, ponieważ odpuszczę ich winę i grzechów już nie wspomnę. I Izajasza, rozdział 11, werset 9. Ziemia będzie napełniona znajomością Pańską, tak jako morze wodami napełnione jest. Skoro wszyscy będą to wiedzieli, to już nie trzeba będzie tego od nowa wszystkich uczyć, co to właściwie jest ta pamiątka, dlaczego trzeba ją obchodzić, dlaczego to jest takie ważne, co nam tutaj i tak dalej. Później będzie się tylko upamiętniało to ten fakt, przypominało sobie to znaczenie, ale już bez tego takiego opowiadania. Dobrze. No ale teraz jest kolejny zarzut. No ale skoro tak, to dlaczego ciągle jeszcze opowiadamy tą śmierć Pańską? Przecież On przyszedł. Prawda? Mamy kolejny zarzut. Dlatego, że to słowo przyjście jest w Biblii rozciągane na okresy drugiego Adwentu, czyli tego drugiego przyjścia, po takim bezpośrednim, osobistym przyjściu Pana Jezusa w 1874 roku. I Biblia o tym mówi, że to słowo przyjście oznacza czas dłuższy niż tylko jednostkowy moment, w którym Pan Jezus przyszedł w 1874 roku. Zobaczmy to w Biblii. Zajrzyjmy do Ewangelii Mateusza, rozdział 25, werset 31. Ewangelia Mateusza, rozdział 25, werset 31. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy święci aniołowie z Nim, wtedy usiądzie na stolicy chwały swojej. Ci aniołowie to posłannicy, czy malutkie statko. I teraz proszę powiedzieć, czy wszyscy członkowie malutkiego statka byli wybrani przed 1874 rokiem? Nie wszyscy. Przecież nie wszyscy z nich byli wtedy z Nim. Nie wszyscy się z nich nawet urodzili przed 1874 rokiem. I nie wszyscy zmartwychwstali razem z Nim, żeby już przyjść z Nim jako ci aniołowie. Więc widać, że słowo przyjście rozciąga się na jakiś czas później. Prawda? Rozciąga się. Jest ten moment, że wtedy oni przyjdą z Nim i usiądzie na stolicy chwały swojej, czyli będzie tam rządził jako król Pan Jezus. Kolejny werset, który o tym mówi, to jest List Judy, werset 14. List Judy, tam jest jeden rozdział, werset 14. Gdzie jest napisane, o nich też prorokował Henoch, siódmy potomek po Adamie, mówiąc, oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych. Wszyscy z nich nie byli wtedy z Nim, kiedy przychodził w 1874 roku. Więc to jest kolejny powód do tego, żeby zauważyć, że to słowo przyjście rozciąga się na pewien czas później. Dalej, Ewangelia Mateusza, rozdział 16, werset 27, który mówi jeszcze więcej. Ewangelia Mateusza, rozdział 16, werset 27. Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi i wtedy odda każdemu według uczynków Jego. Co jest w tym wersecie? W tym wersecie jest utożsamione to przyjście z Dniem Sądu, czyli z całym tysiącleciem. Czyli jest rozciągnięte to na całe tysiąclecie. Czyli widać, że to słowo przyjście ma tutaj w tym wersecie jest równoznaczne z Dniem Sądu, czyli na całe tysiąc lat. I dlatego ciągle opowiadamy śmierć pańską. Ponieważ jeszcze jest potrzeba i jeszcze chociaż tysiąclecie trwa, to ziemia nie została w całości napełniona znajomością pańską. Jeszcze to jest potrzebne. W pewnym momencie się zakończy. Kolejna sprawa to kto może obchodzić pamiątkę. Nie zaraz trzeba powiedzieć, że w ogóle nie chodzi o jakąś dużą ilość uczestników. Wiemy, tutaj widziałem u siostry Danusi, że byli świadkowie Jehowy i zapraszali na wczoraj.
Dzisiaj byli właśnie zapraszali nas tutaj na spotkanie u siebie.
No właśnie. I widać, że i później jest sprawozdawczość. Było tyle osób na pamiątce, bo przychodzą, prawda? I to jest takie pompowanie statystyk. Zupełnie nie o to chodzi. Tak samo jakiś czas temu, kilka lat temu, już też bratersy to wspominałem przy okazji pewnego wykładu wcześniej, że czytałem o pewnym pastorze baptystycznym, który w Ameryce losuje $500 wśród tych osób, wśród nowych członków zgromadzenia, którzy będą na pamiątce. I ma całkiem niezły przyrost ilości osób, które przychodzą do niego. No ale to zupełnie nie o to chodzi. To jak ktoś ma przyjść tutaj tylko po to, żeby dostał nagrodę pieniężną, żeby został wylosowany za nagrodę pieniężną, naprawdę to zupełnie nie o to chodzi. Zresztą popatrzmy na przykład naszego Pana. Kiedy On poszedł, aby spożywać Paschę, to czy wziął ze sobą wszystkich swoich uczniów? Tylko 12 najbliższych uczniów, prawda?
Niech do jednego wyprawi.
Jednego jest wyprawi. Zupełnie nie chodzi o ilość, ale o jakość, o tych, którzy mają tam być. Czy mamy jakieś instrukcje w Biblii co do tego, kto powinien obchodzić tą pamiątkę? Mamy. Pan Bóg zostawił je Mojżeszowi i Aaronowi, którzy przekazali je Izraelowi. No a w antytypie Pan Bóg przedstawił te rzeczy Panu Jezusowi, który przekazał je poprzez malutkie statko. Między innymi także nam. On podał malutkiemu statku, a malutkie statko pozostawiło te instrukcje nam. Są one zapisane w 2 Mojżeszowej, rozdziale 12, wersetach 43 do 49. 2 Mojżeszowa, rozdział 12, wersety od 43 do 49. Ja to przeczytam z nowszego przykładu, bo starszy mi się naprawdę trudno czytał w Biblię Gdańską. Jest tak. Pan powiedział do Mojżesza i Aarona, oto przepisy dotyczące Paschy. Obcym nie wolno jej spożywać. Niewolnik kupiony za pieniądze może w niej uczestniczyć pod warunkiem, że zostanie obrzezany. Przybysz lub najemnik nie może do niej zasiąść. Baranka należy jeść w jednym domu. Nie wyniesiesz nic z mięsa, ani nie będziesz łamał jego kości. Tak ma postąpić cała społeczność Izraela. Jeśli cudzoziemiec, czyli obcy, zamieszka u Ciebie i chciałby obchodzić Paschę Pana, to najpierw masz obrzezać wszystkich mężczyzn z jego domu, a dopiero potem może do niej przystąpić. Będzie traktowany jak człowiek narodu. Wszyscy nieobrzezani, natomiast nie będą jej spożywać. To samo prawo dotyczy członków narodu, jak i cudzoziemców, czyli obcych, którzy zamieszkają pośród Was. Czyli streszając to, mogli obchodzić i mieli obchodzić tą Paschę wszyscy Izraelici bez obcych i bez nieobrzezanych. Którzy to są obcy? Obcy to są ci, którzy nie uznają drogocennej krwi Chrystusa za ofiarę na grzechy. Jeżeli dla kogoś ofiara Chrystusa jest rzeczą obcą, nieznaną, nie chce jej, to tak jak tam w typie, nie weźmie tej krwi, nie pokropi nią tych odrzwi i tak dalej, to pokazuje, że on jest Egipcjaninem, a nie Izraelitą. Czyli jest obcym. Kimś, dla kogo ta krew nie ma wartości. Więc on jest obcym. Po drugie, obcy to ci, którzy nie są usprawiedliwieni z wiary. Dlaczego? Ponieważ to usprawiedliwienie z wiary jest wiarą w Jezusa, prawda? W to, co Pan Jezus zrobi. Usprawiedliwienie w to, że ta ofiara dała cokolwiek. No więc jeżeli ktoś tego nie uznaje, To jest obce. To jest coś dla niego zupełnie abstrakcyjnego.
Jezus, ofiara.
Ach, nie moja bajka. To są tylko, jak to powiedziała pewna piosenkarka, wymysły naprutych winem i ziołami, palącymi jakieś zioła pisarzy, tych, którzy tam pisali w czasie Starego Testamentu. To są obcy. I po trzecie, wyłączeni ze zboru w zgodzie ze wszystkimi zasadami. To też są obcy. Nad tym się nie chciałbym rozwodzić, a tutaj szczególnie chodzi o tę regułę Mateusza odnośnie załatwiania różnych spraw. I jej takim ostatnim krokiem jest to, no to jest Ewangelia Mateusza, rozdział 18, werset 17. Jeśli ich także nie posłucha, powiedz o tym Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła, czyli zborowi, zboru nie posłucha, niech będzie dla Ciebie jak poganin i celnik. Czyli niech będzie dla Ciebie jak osoba spoza, jak obcy. Dlatego jako nienależący do narodu izraelskiego. Obcy. Ten, kto został wyłączony ze zboru. Natomiast nieobrzezani to są ci, którzy nie są prawdziwie poświęceni. A można by o tym też dużo mówić, czyli powinni obchodzić tylko ci, którzy postanowili w swoim sercu szczerze, że oni oddają swoją wolę Panu Bogu i którzy wierzą w zasługę Jego krwi. To nie są duże wymagania. Jak sobie czytamy w Dziejach Apostolskich o tym żegańcu, który jechał i Filipa spotkał, Filip mu, ile tam, pół godziny, godzina mu tam jechał z nim na wozie, wyjaśniał te różne rzeczy, ten żegańc dostrzegł, że to chodzi o Pana Jezusa w tym baranku, którego prowadzono na jak to się nazywa, na rzeź, na zabicie i mówi, oto woda. Czy jest jakaś przeszkoda, żeby został chrzczony? Filip mówi, nie ma przeszkody. Jeśli naprawdę wierzysz w Pana Jezusa, jak najbardziej możesz być ochrzczony. Bardzo małe wymagania. I ten rzezanie, co on wiedział, co on rozumiał? Bardzo niewiele rzeczy. Czyli nie jest potrzebna ani dużo wiedzy, ani znajomość rozmaitych praw, jakiś tam klas, badania Biblii nawet niekoniecznie, ale trzeba rozumieć i prawdziwie, szczerze w sercu to poświęcenie musi nastąpić. I jeżeli tak jest, to taka osoba ma prawo, możliwość, przywilej, można powiedzieć wręcz obowiązek brania udziału w tej pamiątce. No i taka osoba powinna zamanifestować to swoje poświęcenie poprzez przyjęcie symbolu chrztu. Przy czym nie jest to warunek konieczny. Jeżeli ktoś poświęci się w sercu, oddał swoją wolę i przyjął wolę Bożą w to miejsce i postanowi, że przy najbliższej możliwej okazji okaże to przez symbol chrztu przed wieloma świadkami, to jak najbardziej również może brać udział w pamiątce. No skoro już o tym mówimy, czy ten symbol chrztu musi być w jakimś wyznaniu konkretnym, musi być konkretnie u nas w zborze, żebyśmy go uznawali? Prawda? Nie musi być. Rozumiemy, że wszyscy, którzy gdziekolwiek by nie byli, możemy ich nie znać i tak dalej, ale oni mówią, że oni w ten sposób postanowili w swoim sercu oddali się Bogu na służbę, nie jakiejś organizacji, nie poświęcili się organizacji, jak niestety Świadkowie Jehowy poświęcają się organizacji i tak dalej. To jeżeli nawet ktoś przyjął chrzest u Świadków Jehowy, ale rozumiał i poświęcał się Bogu, a nie organizacji przy tym wszystkim, to jest jak najbardziej ważny chrzest. No i kolejna sprawa i ten chrzest, symbol chrztu, przyjął w sposób właściwy, czy nie tylko będąc pokropionym, tylko właściwy sposób to zasymbolizował. A co, gdy ktoś przyjął symbol chrztu z innych względów? Na przykład ma małżonka i w związku z tym, że małżonek poznał prawdę, samemu się poświęcił i ktoś no, nie chce mieć problemów w domu i tak dalej, dla świętego spokoju też przyjmie ten symbol chrztu no i przychodzi na pamiątkę. On się powinien zastanowić, prawda? Ta osoba. Tak samo dziewczyna czy chłopak. Jak młodzi ludzie, często tak bywa, że poznaje się młode osoby. Ja pamiętam, jak byłem młodszy, to też zastanawiałem się, prawda, jak nie bardzo widziałem o co by dziewczyny z naszego tego, a dużo dziewczyn z zewnątrz. I tak sobie myślę, że no ona pewnie zapozna z prawdą, prawda, i przyprowadzę. I gdyby taka osoba faktycznie z powodu tego, że chciałaby być ze mną, przyjęła ten symbol chrztu, a w istocie w sercu tego nie czuła, to też nie jest, to nie o to chodzi, zupełnie nie o to chodzi. To musi być szczere pragnienie sercu, prawdziwe, ponieważ Pan Bóg przyjmie szczere pragnienie serca, a nie po prostu to, że mokry murzyn wyszedł z wody, suchy grzesznik wszedł do wody, mokry grzesznik wyszedł z wody, tak. Suchy grzesznik wszedł do wody, mokry grzesznik wyszedł z wody. Tak, także presja rodziców. Bywa tak, że dzieci, i to szczerze mówiąc nawet bardzo wyraźnie, w niektórych konwencjach widziałem, jak szczególnie w pewnym momencie, że pewien taki brat tak mówił, że to mój syn i on tutaj się będzie poświęcał, ten syn tak stał dobrze. Po prostu czuć było, że ten młody człowiek tego nie czuje, ale presja rodzica była tak wielka, że dla świętego spokoju to moim zdaniem osobiste. Nie wiem, co się w jego sercu działo, ale po jego reakcjach i reakcjach tego ojca mam wątpliwości. Od tamtej pory nie widziałem tego człowieka, tego chłopca, a jego ojca owszem widziałem, widywałem później. To jest to. Podobnie ci, którzy zarzucili swoje poświęcenie. Czyli byli poświęceni prawdziwie, szczerze i tak dalej, ale w pewnym momencie w ich życiu coś się stało. Czy biznes zaczął być ważniejszy od Pana Boga i tak dalej, czy rodzina, czy cokolwiek innego. Jeżeli przestaje to dla mnie być jakieś takie ważne, ja przestałem być poświęcony, to powinniśmy się zastanowić, czy raz do roku papierek lakmusowy zrobić, że nigdy mnie nie ma, ale jeden raz w roku to spotkam się ze znajomymi, prawda, i przy okazji sobie tą pamiątkę przyjmę. Z takim nastawieniem też powinien się ktoś zastanowić, czy powinien. Ponieważ Pan rozlicza takie rzeczy, jest to zapisane w piśmie, że ściąga na siebie po prostu niełaskę od Pana. Kolejna sprawa. Grzeszność nie jest powodem do rezygnacji z uczestnictwa w pamiątce. Każdy z nas jest grzeszny. Każdy przychodzi w różnym momencie, mniej lub bardziej usypłany grzechem. I Pan Jezus uzupełnia wszystkie nasze braki, zakrywa. I choćbyśmy byli najlepsi z ludzi, nikt nie jest doskonały. Zawsze będzie nam chociaż tego procencika brakowało do doskonałości. Więc to nie jest tak, że grzeszność nas ma powstrzymywać. Wszystkie braki, ile by nas brakowało, jeżeli pokutujemy, prosimy, Pan zakrywa nasze grzechy i nawet najgorsze grzechy, jakie popełniamy, nie są tym powodem, dla którego mamy przy właściwym stanie serca wstrzymywać się od pokuty. Pamiętamy, Marcin Luther bardzo walczył z tym, bardzo był trafiony przez to, że sumienie mu cały czas podpowiadało, że no nie może, bo on cały czas jest grzeszny, co by nie robił, żyłby w takiej pustyni, a i tak no nie może być bez grzechu. Jeżeli już godzina minie, a ja jeszcze mam dwie kartki prawie, więc będę musiał to streścić. Powiedzmy chociażby w krótkości o znaczeniu tych emblematów. Co to jest emblemat? Emblemat to jest symbol fizycznej postaci. Czyli może być symbol taki, jak ja mówię, że Jezus, że baranek przedstawia Jezusa. Ja bracecie powiedziałem symbol w postaci słownej. A tutaj symbol fizycznej postaci, czyli chleb, który sobie leży przed nami, to jest on istnieje. Jakaś materialna rzecz. I to jest emblemat. W Ewangelii Mateusza, rozdział 26, wersecie 26 jest napisane: gdy oni jedli, Jezus wziął chleb, podziękował Bogu, złamał i rozdając uczniom powiedział: bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało. I w tym wersecie też już widać, że to jest symbol, chociażby dlatego, że ciało Pana Jezusa zostało złamane dopiero na krzyżu. A tutaj Pan Jezus już go złamał i rozdając uczniom powiedział: to jest moje ciało, to jest moje złamane ciało, też, które jest wydawane za was. Słowo to jest, znaczy to reprezentuje. Jakbym teraz bratersko wyciągnął portfel i pokazał w portfelu zdjęcie Asi i powiedział sobie: to jest twoja żona, to wszyscy byście powiedzieli: no tak, to jest twoja żona. tylko że moja żona siedzi, prawda, tam. I to nie zmienia faktu, że powiedziałem prawdę. To reprezentuje. To tutaj jest ukazana moja żona. To jest symbol. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, przaśny chleb to jest ciało Pana Jezusa złamane za nas. Jego człowieczeństwo, Jego doskonała natura. To, że On był doskonałym człowiekiem i On się położył w grobie do Adama. I wszyscy ci, którzy będą jedli to Jego ciało, to będą z tego korzystali. Powiedzieliśmy przaśny, znaczy niekwaszony. Stan wolny od grzechu, niesplamiony grzechem. Krew to ludzkie prawo do życia i ludzkie prawa życiowe, te doskonałe, jakie Pan Jezus dał za nas. Też, jak gdy się położył do grobu, to dał zamiast Adama. Jedzenie i picie, jedzenie chleba, picie tej krwi, to przyswajanie. A słowo przyswajanie to znaczy czynienie swoim. Prawda? To, co spożywam, czynię swoim. Jak można jeść Pana Jezusa? Mamy przyswajać, czynić swoim to, co On nam dał. Czyli to doskonałe człowieczeństwo, które On dał za Adama. My teraz jesteśmy w linii, nie według ciała jesteśmy w linii Adama, który upadł. I mamy niedoskonałe prawo do życia, ponieważ gdybyśmy mieli doskonałe, to byśmy żyli wiecznie. Mamy niedoskonałe prawo życiowe, ponieważ żyjemy w złych warunkach, między innymi, prawda? Są kwasy, są bóle, smutki i tak dalej. A prawa życiowe to jest to, że tak jak w Edenie nie było żadnych chwastów. Prawda? To jest jedno prawo życiowe dla doskonałego człowieka. Nie ma żadnych problemów z tym, żeby ziemia wydawała plony i tak dalej. To kolejne z tych praw życiowych. Tego jest więcej. I to ciało, które też trzeba czynić swoim, to jest to, że Pan Jezus przywraca to, co Adam utracił. Adam był doskonałym człowiekiem, Jezus był doskonałym człowiekiem. On umarł, Pan Jezus się położył za Niego i my mamy czynić swoim to, że Pan Jezus mówi, przez wiarę we mnie możecie być tymi doskonałymi ludźmi. Staniecie się tymi doskonałymi ludźmi, gdy przejdziecie przez proces restytucji. Ale musimy to czynić, musimy się odnawiać, musimy przyswajać sobie tą Jego zasługę, czyli to, że to, co zrobił, faktycznie ma sens i faktycznie było w oczach Boga ważne i faktycznie to spowoduje nasze zmartwychwstanie. Nasze, nie zbudzenie z grobu, tylko zmartwychwstanie tutaj, w tym konkretnym momencie, do pełni życia, do doskonałego życia takiego, jaki rodzaj ludzki utracił w Adamie. Dla małżeńskiego statka, powiedzmy sobie w krótkości, to oznaczało także uczestnictwo w ofierze za grzech. Oni współuczestniczyli z Panem Jezusem w ofierze za grzech. Nie w okupie, nie w złożeniu tej jednej ofiary, ale w składaniu ofiary za grzech. To tam szczegóły w cieniach przybytku i tak dalej. Powiedzmy sobie tylko 1 Koryntian, rozdział 10, wersety 16-17. Kielich błogosławienia, który błogosławimy, czy nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łabiemy, czy nie jest społecznością ciała Chrystusowego, albowiem jednym ciałem, jednym chlebem, jednym ciałem wielu nas jest, bo wszyscy chleba jednego jesteśmy uczestnikami. Też już tutaj, co mówiliśmy przy innej okazji, ten chleb przaśny był złożony z wielu ziarenek, które zostały zgniecione na mąkę i powstał. To, czyli pokazuje jedność, tą taką społeczność. Wino to też jest wiele kropel, wiele gron stłamszonych razem i wyciśnięty sok. Też więcej o tym można by mówić. Dla nas oznacza też to jedność i duchowy związek z Panem i z ludem Bożym. Oznacza to, że jesteśmy częścią ludu Bożego. I to właśnie my upamiętniamy, że my jesteśmy też częścią tego ludu Bożego. Tą część tego, co reprezentuje ta społeczność jednego chleba, jednego wina, to my to reprezentujemy. Nie reprezentujemy udziału w ofierze za grzech, ale to owszem. I wszyscy, którzy chcą należeć do Pana, muszą pić z tego kielicha. Oni muszą przyjąć przy swojej sobie przez wiarę Jego ofiarę, Jego ludzkie prawo do życia i prawa życiowe po to, żeby otrzymać to odpuszczenie. Oni muszą uznać, że zamiast trwać w stanie grzechu odziedziczonym po Adamie, trwamy w sprawiedliwości, jako przybrane dzieci Jezusa. Co w rezultacie da wszystkim możliwość życia wiecznego pod warunkiem swego udowodnienia swego osobistego posłuszeństwa prawu Bożemu pod koniec tysiąclecia. jest tylko jedno źródło zbawienia. I tym źródłem zbawienia jest Jezus. Dzieje apostolskie 4:12. Nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Tylko to jedno. I tylko to jest potrzebne i aż to jest potrzebne i korzystanie z tego jest potrzebne. Tak jak zaczęliśmy od przypomnienia sobie tych wydarzeń, które miały miejsce, tak wczujmy się w atmosferę. Przemyślmy to i przypominajmy sobie. Jezus wiedział, że tego dnia zostanie pochwycony. Wiedział, że będzie torturowany. Wiedział, że umrze, cierpiąc niewinny za winnych. Wiedział, że uczniowie się rozpieszczą, czyli rozbiegną się na nowy stronę, opuszczą go. Że samotnie będzie musiał przejść przez najtrudniejsze doświadczenia. Będzie musiał zachować przy tym chrześcijański charakter, prawda? I okazać swoją miłość, swoje piękno swojego charakteru. Żeby nie musiał przetrwać oskarżanie, wyszydzanie, rzucanie losów o szatę, traktowanie jak martwego podczas, gdy jeszcze żył. Prawda? Już podzielili się jego ubraniem. Już tak jakby on żył, tylko patrzył na to, jak to robił. No i wreszcie i samą śmierć. Jak do nas czasem ktoś nas atakuje, jak usta świerdzą, żeby coś odpowiedzieć takiej osobie. Jezus nie. A już tym bardziej nikogo nie wyżywi, że ktoś taki werset. I Pan Jezus wiedział, że jeżeli chce odkupić świat, jeżeli chce zachować życie na jakimkolwiek poziomie, to musi to wszystko dokładnie wypełnić. I dlatego bardzo to były trudne chwile, wiemy, w Getsemane, najcięższe godziny, krwawy pot, który występuje w momentach największego napięcia umysłowego. Czy wszystko na pewno zrobiłem dobrze? Wiemy też, że został pocieszony i później już w spokoju przeszedł te kolejne rzeczy. Pamiętajmy także, żeby to nasze obchodzenie pamiątki nie zakończyło się w momencie, gdy wyjdziemy dzisiaj z nabożeństwa. 14 misa nie skończy się za kilkanaście minut. Trwa on cały jeszcze dzień do następnej 18. Pamiętajmy, abyśmy się starali współodczuwać z Panem w tym, co się będzie z Nim działo. Kiedy był przeprowadzony przez kolejne etapy sądu, kiedy o 9 rano był ukrzyżowany, a o 15 zmarł. Pamiętajmy też właśnie, jak powiedziałem na początku, że Pascha była najbardziej radosnym żydowskim świętem. Chociaż ustanowiona była w warunkach bardzo trudnych, gdy wiele rzeczy mogło pójść nie tak. Upamiętnia ona jednak wielkie wyzwolenie, ocalenie przed śmiercią pierworodnych, co było niezbędne dla mającego nastąpić wkrótce wyjścia z niewoli u Faraona w Egipcie. Zarówno w Sypie, jak i w Antykrycie. I właśnie z tymi myślami przejdźmy teraz do tej formalnej części naszego nabożeństwa.